jest najistotniejszą częścią. Pierwszym filarem do naszej wiary jest uzupełnienie jej, tak? Mówiliśmy o uzupełnieniu. Czyli wiarę uzupełniamy. Czym jest wiara? To jest moja i twoja postawa całkowicie uzależniona lub w całkowitym zaufaniu do Pana Jezusa, do Jego Słowa. To jest całkowite poddanie się temu, co Bóg mówi do mnie i do ciebie przez swoje Słowo. To jest przede wszystkim stanąć na tym Bożym Słowie, egzekwować Jego zawartość w swoim życiu. To jest chodzenie przez wiarę, chodzenie w wierze, chodzenie w zaufaniu Bogu i do Boga. To jest tylko, że ja wierzę w Boga. Bóg istnieje. Ale czy ty ufasz Bogu? Jest różnica. Bo są ludzie, którzy wierzą, a jednak nie są zbawieni. Wierzą, że Bóg istnieje, ale nie są zbawieni. Wymienialiśmy te różne cnoty. Czyli do wiary potrzebujesz dołożyć cnotę. Cnota, jak opisaliśmy, to jest moja i twoja odwaga. Odwaga do czego? Odwaga do poprawnego życia. Do życia w czystości, do życia w sprawiedliwości, do życia w uświęceniu. Tym jest właśnie cnota, ta odwaga do tego, by żyć. Cnotą jest również, jest to odwagą, gdzie występujesz dla ludzi, którzy są słabi. Bronisz ich. To jest też odwaga. Następnym, Piotr mówił o tym, że następnym szczeblem jest poznanie. Poznanie Boga. Poznanie, jest to praktyczna mądrość. Mądrość, którą się wykazuje w codziennym naszym życiu. Mądrość, kiedy ja i ty podejmujemy słuszne decyzje. To jest poznanie. To jest Boże poznanie. Kiedy ja i ty patrzę z perspektywy czasu na nasze życie, kiedy widzimy, o, to były dobre decyzje podjęte w Bogu. Trzecią po poznaniu była powściągliwość. Czym ona jest? Powściągliwość to jest samokontrola. To jest stabilność. Powściągliwość to jest również opanowanie. To miejsce, gdzie walczysz ze swoimi uczuciami. Uczucia mówią, zrób coś złego, a powściągliwość mówi, nie. Ja to przetrzymam, ja to przejmę. Pomimo wszystkiego ja to przejdę, bo powściągliwość jest we mnie. Po powściągliwości, mówi Piotr, następną szczeblem jest pobożność. To jest nic innego jak moje i twoje życie, które podoba się Bogu, które opiera się na ufności, ofiarności, uległości Jego świętej woli. Potem jest braterstwo. To jest miłość bratnia, miłość moja i twoja do domowników wiary, ale również do bliźnich, czyli do każdego następnego człowieka, którego spotkasz w swoim życiu. Jakkolwiek on jest i jakkolwiek ma za uszami. Braterska miłość, braterstwo. I na koniec mówi Piotr, że jest to miłość. Miłość, która pochodzi ze źródła Bożego. Słowo Boże mówi, że Duch Święty jest rozlany w naszych sercach. I to jest ta miłość, która się rozlewa w moim sercu i w twoim sercu. Tej miłości nie nauczysz się w szkole. Tą miłość daje Duch Święty. Miłość Boża jest rozlana, mówi Słowo Boże. To nie jest to, że ona kapie do mojego i twojego serca. Ona jest całkowicie w nasze serca rozlewana. Czyli tam jest hojność tej Bożej miłości w moim i w twoim życiu. I to był pierwszy temat naszych wykładów odnośnie porażki do naszej wiary. Drugim takim ważnym czynnikiem Biblia mówi, że mój i Twój wzrok musi być skierowany na Jezusa, na Jego życie, na Jego naukę, na Jego cierpienie, na Jego postawę. To, czego On nauczył, to, jak żył, to musi być również w nas. Mamy być odzwierciedleniem tego, jak żył Pan Jezus. I mówi w Hebrajczyków 12:1, mówi w ten sposób, że ciężar i grzech usidlają nas w tym biegu zwycięstwa. Ciężar i grzech. Ciężar, ten niepotrzebny balast, który nas spowalnia. I tak, co to może być, ten ciężar? Wszystko to, co zajmuje Ci za dużo czasu. To może być Twoja praca, bo jesteś po prostu bardzo pracowitym, jesteś, można powiedzieć, pracoholikiem. Ale też może być Twoje hobby, które pochłania Twój czas, Twoją energię, pochłania Cię, ponieważ jesteś pasjonatem czegokolwiek. To okrada Cię z czasu, który możesz poświęcić Bogu. To jest ten ciężar. To może wydawać się, to nie jest złe, ale to jest ciężar. Drugą rzeczą jest grzech. Grzech, jak mówi Słowo Boże, grzech usidla i grzech doprowadza do tego, że nie jesteś w stanie biec. Nie jesteś w stanie biec. Grzech to jest moje i Twoje uchybienie, to chybienie celu. Biblia mówi, że grzech bierze mnie i Ciebie w niewolę, czyli zniewala, czyli nakłada pewne na siebie jarzmo. Powoduje to, że męczysz się, powoduje to, że ograniczony jesteś, powoduje to, że nie dochodzisz do pełni i odcina Cię, blokuje Twój wzrost, osłabia Twojego ducha, odciąga mnie i Ciebie od trwania w Chrystusie, od wzrostu duchowego i od zbawienia. Jedyną drogą do zwycięstwa to mieć zawsze Jezusa przed oczami. Być świadomy w swoim życiu, że Jezus jest przy Tobie. Duch Święty przyszedł po to, aby wyprowadzić człowieka z ciemności. Pokazać mu właściwą drogę. Przyjść, pokazać, którędy jest do uświęcenia, którędy jest do czystości, którędy jest do sprawiedliwego życia. To czyni w nas, we mnie i w Tobie Duch Święty. No i część trzecia, której dzisiaj zaczniemy. Moje i Twoje zmęczenie duchowe spowodowane jest to, że nie potrafimy wybaczać. Brak nam zwycięstwa. Rozczarowanie poprzez skrzywdzone oczekiwanie. Frustracja, że nie idzie po naszej myśli to czy tamto. Sytuacje, które doprowadzają nas do porażki. Wszystko poddajesz wątpliwość, pod emocje, rozdarcie. Brak siły do przebaczenia. To jest syndrom obciążonego serca. Serca zmęczonego. Serca, które jest nieukojone. Serce, które jest poranione. Serce, które jest skrzywione. Nie mamy siły do wybaczenia, bo nie żyjemy Bożymi sztandardami. Nie mamy siły do wybaczenia, bo żal, pretensje, rozczarowanie dosięgają mnie i Ciebie. Nie wybaczamy. I gorycz jest żniwem w naszym życiu. Ewangelia Marka, 11 rozdział. A gdy stoicie i zanosicie modlitwę, odpuszczajcie. Jeśli macie coś przeciwko komu, aby jej Ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam wasze przewinienia. Zobaczcie, jak to jest zależne. Jeśli ja i ty nie odpuścimy, staniesz w modlitwie przed Bogiem, a nie masz załatwionych sprawy, automatycznie nie rozliczyłeś się z Bogiem, bo jesteś nierozliczony, nierozliczona ze swoim bliźnim. Automatycznie. I Pan Jezus wyraźnie podkreśla, bo jeśli wy nie odpuścicie, jeśli ja i ty w swoim sercu nie odpuścicie tym, którzy nie zasłużyli, choćby nawet było tak, że nie zasłużyli na wasze odpuszczenie, Jezus mówi, że On nie odpuści też. Kiedy Pan Jezus uczył uczniów modlić się, to jest zapisane w Mateuszu 6 rozdział od 9 do 15. Jest powiedziane tam, bo mówi do nich, naucz nas Pani modlić się. To Jezus im pokazuje, od czego ma wyjść modlitwa. Co musi być najpierw uczynione w mojej, w Twojej modlitwie. Są trzy, które kierują się na Boga i trzy, które się kierują na nasze potrzeby. I jeśli chodzi o Boga, to wiemy, że mamy być wdzięczni. To wiemy, że mamy święcić Jego imię, mamy wywyższać Jego imię. To wiemy, że mamy szukać Jego woli w naszym życiu. To wiemy. I też wiemy o tym, kiedy prosimy o nasze potrzeby, o ten codzienny chleb. Też wiemy o tym. Wiemy również o tym, żebyśmy mogli również, Bóg da tą siłę odpuścić nam innym. Ale wiemy o tym, kiedy jesteśmy w próbie, kiedy przychodzimy doświadczenia. Wiemy o tym, że musimy prosić Boga, by nas wspomógł. By dał drogę ewakuacji. Tam, gdzie stoimy, tam, gdzie myślimy, że nie ma wyjścia, żeby Bóg nam dał. I mówi dalej w 14 wersie, już jak już powiedział w 13 o tym, że albowiem Jego jest Królestwo, potęga i chwała na wieki. Mówi dalej w 14, bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, jeśli odpuścicie, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski. Jeśli stoimy i zanosimy modlitwy, odpuszczajmy ludziom. Wybaczmy im. Zostawmy to. Zostawmy sąd Bogu. Zostawmy naszą rację Bogu. Pozostawmy sąd Bogu. On jest sędzią. I On powiedział, że pomsta należy do mnie, nie do ciebie, ani nie do mnie. Powiedział, pomsta należy do Boga. To nie człowiek ma sądzić, ale Bóg będzie sądził twojego nieprzyjaciela. Zostaw to Bogu. Jezus mówi, jeśli żyjecie jak poganie, którzy sami od siebie pożyczają i sobie robią różne kulturalne umiski, czy to jest coś nadzwyczajnego? To jest normalną rzeczą. Ale mówi Słowo Boże w ten sposób, że módlcie się za tych, którzy was prześladują. Błogosławcie tym, którzy was spotwarzają. Błogosławcie, nie przeklinajcie. Dwie rzeczy uczymy się podczas tej modlitwy. dwie rzeczy. Pierwszą to jest upamiętanie. Przychodzisz do Boga i wiesz, że jeśli nie masz załatwionej sprawy z drugą osobą, to nadaremno przychodzisz. Wtedy się upamiętujesz i próbujesz naprawić, jeśli to jest możliwe z Twojej strony, naprawić swoje słowa niepotrzebne, swoje czyny, czy swoje zabiegi. To jest pierwsza rzecz w modlitwie. Jezus nas uczy modlić się, aby wybaczać. Bo jeśli nie odpuścicie, Bóg nie odpuści również wam. I drugą to jest wybaczanie. Opamiętanie, a drugą rzeczą wybaczanie. Przychodzę do Ciebie, Boże, bo jesteś mi coś winny. Nie. Przychodzę jako dziecko do Boga, bo potrzebuję Twojego przebaczenia. Potrzebuję, bym z Tobą był okej. Potrzebuję mieć czystą kartę przed Tobą. I potrzebuję tego wybaczenia Bożego w swoim życiu. Chyba, że jest ktoś tutaj na sali, kto jest naprawdę idealny, to gratuluję. Przychodzę do Ciebie, bo mam w sobie truciznę w postaci niewybaczenia. I oddaję Bogu, by Bóg mi pomógł uwolnić się od tej trucizny. Cokolwiek to jest. To nie musi być człowiek. To nie musi być osoba, która ci zaszła za paznokcie. To może być cokolwiek innego. To może być lider polityczny, którego nienawidzisz. Może być absolutnie tak. Słuchać na ulicach nieraz. A, tego, tamtego. Czyja to wina, a to tego wina. A to tamto. Ludzie z goryczą żyją. I wielu wierzących również, jeśli wchodzą w politykę, też mają różne przejawy. To może być urząd finansowy, który bezlitośnie odcina cię od Twoich środków, bo jemu się należy. Może być absolutnie tak. Co to jeszcze może być? Miejsce Twojego urlopu na przykład. Jesteś na urlopie i wszystko Ci się nie podoba. Co robisz? Ty wiesz sam, co robisz. Ja też wiem. I tym trujemy swoje serce. Jest jad, który jego nie widać. Ale on oddziałuje nie tylko w Twoim życiu, w Twoim świecie wewnętrznym, ale również to przejawia się na innych. To wszystko nie jest legalne w naszym sercu. Tak samo, że nienawidzisz sąsiada, który po nocach na przykład gra głośną muzykę. Ten jad zatruwa moje i Twoje wnętrze. Prawda? Zatruwa. Zatruwa. Brak nam pokoju. Ponieważ wewnątrz to się odbywa w moim i w Twoim sercu. Brak nam uświęcenia. Przeczytajmy Hebrajczyków. 12 rozdział. Autor tego listu mówi: dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Dążcie do pokoju. Jeśli masz gorycz w sercu, jeśli masz rozdarcie w sercu, to nie dążysz do pokoju. Jesteś niespokojny. Twoje myśli robią wszystko, byleby nie dążyć do pokoju. I tak się w wielu umysłach dzieje. Ponieważ ten jad nie został oddany, tą truciznę w modlitwie, prosząc Boga, przebacz mi moje grzechy. I wtedy wiem, że jeśli Bóg mi przebaczy wtedy, kiedy ja przebaczę innym, wtedy wiem, że wyjdę na zero, czyli będę miał czystą kartę. Jeśli zanosimy modlitwy, gdy stoicie i zanosicie modlitwy, przebaczcie tym wszystkim, świadomie czy nieświadomie, skrzywdzili Ciebie. Zobaczcie, co mówi 15 wers. To jest straszny werset, naprawdę. Bacząc, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej. Żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu. Wiecie, jak to jest zaraźliwe? Rozgoryczenie, żal. Jakie to jest zaraźliwe? Ilu ludzi może skrzywdzić? Ilu ludzi może doprowadzić do miejsca, gdzie odcinają się od Boga, od zbawienia? Kiedyś spotkałem pewnego wierzącego, który powiedział mi coś takiego, że on najpierw musi jakieś zło komuś zrobić, potem przyjdzie, przeprosi Pana i sprawa będzie załatwiona. Nie zdążyłem mu wytłumaczyć, że nie na tym rzecz polega. Wierzący człowiek, ale powiedział, musi postawić na swoim. Zatkało mnie. Wiecie, że pokuta to jest darem? Wiecie, żeby dojść do pokuty, to jest łaska Boża? Bez tego nic nie możecie zrobić. Jak nie masz łaski do pokuty, to jest dar od Boga. To, że pokutujesz, to jest dar od Boga. Zauważcie, w jednej historii syn marnotrawny wejrzał w siebie, skruszył swoje serce, zaczął pokutować. Dar łaski przyszedł na niego. Mógł wrócić do ojca. Ale zauważmy dalej. 15 wers, co mówi? 16 wers, przepraszam. Żeby nikt nie był rozpustny lub lekkomyślny jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał pierworodztwo swoje. A wiecie, że potem, gdy chciał otrzymać błogosławieństwo, został odrzucony i nie uzyskał, bo błogosławieństwa został odrzucony, nie uzyskał bowiem zmiany swego położenia. Skruszył swoje serce. Widzimy, że ze łzami zabiegał. Zabrakło łaski. Zabrakło łaski. To nie jest chłodna kalkulacja. Mamy dwa przypadki. Syn marnotrawny i Ezaw. Zauważcie. Świadome sprzedanie pierworództwa. Ja sobie to odbiorę, bo wiadomo, że Izak, ojciec mój, pobłogosławił i był jestem pierworodny. Pomylił się. Chytrus. Jakub, przechytrzmy go. Dzięki mamie. Nie uzyskał swojej pozycji. Chociaż zabiegał ze łzami. I chcę was ostrzec. Uważajcie na to. Uważajcie. Nie mścicie się sami. głupotą myśleć i ustawiać się w życiu w ten sposób. To jest głupotą. Tak u Boga nie uzyskamy mandatu w ten sposób. Ja i ty w swoim życiu możemy tylko odpowiedzieć. Jeśli przychodzi czas pokuty, przychodzi upamiętanie, pokutuj. Skrój swoje serce. Tak jak syn marnotrawny. Bo to łaska Boża i tylko ona. To On zaprasza cię ku upamiętaniu. On ci podaje. Cofnijmy się do 14-15 wersetu. To jest też bardzo mocne. Zobaczcie, jedna osoba. Autor tego listu mówi o tym, że żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu. Czym jest ten gorzki korzeń? Dlaczego w zborze o tym się nie mówi? Dlaczego mówimy nieraz w zborze w ten sposób, że ja mam poznanie w tym, nie spotykaj się z tą czy z tamtą osobą, gdy to obieramy w piękne słowa. Ale to nie jest poznanie. To jest nasze zgorzkniałe serce. Bo jesteśmy o kogoś zazdrośni. Ja mówię jako przykład. To nie jest poznanie, to nie jest rozróżnienie duchów. To jest moje skorzknienie. Chcę mieć siebie tylko dla siebie. Nie chcę, żebyś się przyjaźniła z tym czy z tym. I przychodzę i ci mówię o tej osobie. Zasiewam ci moje skorzknienie w twoje serce. Jeśli mam autorytet, możesz to przyjąć. Ale to nie jest objawienie. To nie jest rozróżnienie duchów. To jest moje skorzknienie. Moje niewybaczenie. To jest moja zła postawa. Wystarczy, że ktoś się nie zgadza z moim poglądem. I już mogę w drugą osobę zasiać swoją wątpliwość. A posłuchaj, ona to nie jest taka przezroczysta. A wiesz, ona chyba coś kręci. I to nie jest moje rozpoznanie. To jest moje zgorzknienie. Albo twoje zgorzknienie. A co się dzieje, jeśli tak pewna osoba jest osobą publiczną? Jeśli to jest mówca na skalę naszego kraju, co się wtedy dzieje? Ilu przez to? Ilu przez to się zaskaziło tym jadem, tym zgorzknieniem, tym oczernieniem, tą krytyką? Dlatego jest takie ważne to ostrzeżenie. Baczmy, aby w naszych sercach nie było goryczy. By nasze serce było czyste od krytyki. Czyste od negatywnych rzeczy o danej osobie. Baczmy na to. Kiedy ja i ty tak postępujemy, co się dzieje? Wchodzimy w niewłaściwy autorytet. To są demoniczne rzeczy. To jest dziadostwo. Oczernianie, obwinianie innych, oskarżanie. To jest robota czysto diabelska. I my w to wchodzimy. My tego słuchamy. My tym się dzielimy z innymi. mówiąc, że to jest duchowe. Mówiąc, że to jest nasze rozpoznanie. A wcale tak nie jest. Biblia mówi o tym, kiedy się modlimy, żebyśmy nasze ręce, które są czyste, niektóre pokazują palce, które są czyste w modlitwie. Podnoście ręce czyste w modlitwie. Nie tylko z kwestii, że coś źle robimy, ale na coś źle wskazujemy. Te ręce mają być czyste w modlitwie. I wybaczajcie. Poczytaliśmy, jeśli stoicie i modlicie się, wybaczajcie. Jeśli ja i ty spotykasz się w modlitwie z Panem, co się dzieje? Jeśli masz nieregulowane rzeczy, co się dzieje? Kwalifikuje cię modlitwa taka, gdzie w tej modlitwie jest upamiętanie, pokuta, wybaczenie. Taka modlitwa kwalifikuje nas do stania przed Panem. Słyszeliście, jaka jest różnica między kąkolem a pszenicą? Kiedy rosną, są to się identyczne, podobnie, bardzo podobne są. Ale kiedy wydają owoce, pszenica, kiedy wydaje owoc, co robi? Pochyla się z ciężaru owoców, pochyla się przed Panem. A kąkol pochyla się? Kąkol stoi prosto, bo kąkol nie wydaje owocu. To jest obraz dzieci w królestwie. Dlatego Bóg mówi, że w Kościele będą ludzie, którzy niekoniecznie są pszenicą, ale będą. Będą razem rosnąć. Dla mnie to jest dziwne. Ja, po ludzku mówię, ja bym wyciął, żeby nie było problemu, niech sobie rośnie pszenica. Ale Biblia mówi, uważaj, bo nie mógłbyś czasem i tą pszenicę wyrywać, bo są bardzo podobne do siebie. Dopiero gdy dojrzeje, gdy przyjdzie czas żniwa, wtedy pszenica się przed Panem pochyla. Ale tylko pszenica. Kąkol się nie pochyla, ponieważ kąkol nie wydaje owocu. Nie wydaje ziarem. Kiedy ja jestem zgrzeszniony, to mogę cię przekonać do swoich rzeczy, do swoich kwestii. Ty to przyjmiesz. Mogę cię przekonać. Mogę również te negatywne włożyć w twoje serce. Po to, żebyś wziął do kogoś dystans. Żeby zmanipulować tobą na przykład. Żeby, powiedzmy, ciebie ochronić przed drugą osobą. To jest nieprawda. Ponieważ chcę, abyś nie miała z tą osobą bliskich kontaktów. Wiecie, łatwo jest powiedzieć, wybaczam ci. Łatwo jest powiedzieć, ale pomimo tego nosić w sobie nieprzebaczenie. Łatwo jest powiedzieć, a borykasz się z tym, że jesteś zgrzkniały, że jesteś pełen żalu, roszczeń, szukasz swoich racji. Jeśli stoimy i modlimy się, przebaczajmy. Czy to jest opcja? Nie, to nie jest opcja, to jest nasz nakaz. Nakaz Pana do nas. Przebaczaj, wybacz, odpuść. Nie bierz tego w ogóle do serca. Łatwiej ci z tym. Będziesz zdrowszy. Gorycz jest udzielająca się trucizną, która może wielu zaniepokoić. Na zewnątrz mogło być słodkie słowa. Mogło być słodkie. Mogę mówić piękne słowa. Mogę i pocieszyć, i pochwalić, i mogę posłodzić. Ale w środku jest tyle złego, tyle negatywnego. Ten mój świat wewnętrzny będzie miał wpływ na to, co wypowiadam. Na tych, którzy mnie słuchają. Będzie miał wpływ. Ponieważ wewnątrz jestem pełen niepokoju. Pełen złości. Dzisiaj niech to będzie najważniejsza lekcja dla mojej i Twojej wiary. Pierwsza rzecz, naszą wiarę uzupełnić tymi cnotami, o których wymieniamy. Potem byśmy nie spuścili z oczu naszego Pana. I na koniec, by moja i Twoja modlitwa była przyjęta, to postawa naszego serca powinna być postawą, która wybacza. Moje serce wybacza. Mimo, że może dotykać ludzi, którzy nie zasłużyli na to. Ale to jest nie moją kwestią w to wchodzić. Moją miarą jest wybaczyć. Bożą miarą jest zbadać, sprawdzić i osądzić. Niech Bóg Was błogosławi. Amen.